Połączenie.
12.43, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a w naszym studiu w Krakowie Rafał Tarnogórski, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I szykują się, proszę państwa, problemy związane z wydarzeniami sprzed 50 lat. Problemy na linii Londyn-Kenia. Dlaczego? Z czym to się wiąże? Co się działo 50 lat temu w Kenii, kiedy jeszcze Brytyjczycy mieli tam dużo więcej do powiedzenia?
Może stwierdzenie, że szykują się problemy na linii Londyn-Kenia, to jest za dużo powiedziane, ale z pewnością Londyn będzie miał kłopoty. Mianowicie, 3 dni temu, przed takim zacnym brytyjskim sądem, mianowicie Queen's Bench Division, to jest o tyle istotne, że jest to jeden z najstarszych funkcjonujących sądów, mianowicie powołany w 1215 roku, jest to sąd najwyższy wspólnoty brytyjskiej, zapadło orzeczenie dopuszczające do tego, że ofiary okrutnego i poniżającego traktowania przez władze brytyjskie w latach 50. w Kenii mogą dochodzić przed sądami brytyjskimi odszkodowania za takie traktowanie. Więc tutaj trudno powiedzieć, że to narusza w jakiś sposób stosunki między państwami, między Kenią a Wielką Brytanią, natomiast stanowi duże, to jest to duże wydarzenie, jeżeli chodzi o tych pokrzywdzonych. 50 lat temu Kenia była pod jeszcze w składzie Imperium Brytyjskiego jako kolonia i wybuchło powstanie plemienia ludu Kikuyusów pod nazwą Mau Mau i ono zostało wyjątkowo krwawo stłumione. Jak można przeczytać we wczorajszym bodajże Guardianie, oni porównują represje, które później spotkały tych ludzi jako odpowiednik nawet archipelagu Gułag, czyli stworzono określone jakieś tam obozy, w których ci ludzie byli przetrzymywani. Natomiast cała historia dochodzenia tych roszczeń zaczyna się w 2009 roku, kiedy wówczas jeszcze 4 pokrzywdzonych Kenijczyków rozpoczęła batalię prawną. Oni domagali się po pierwsze przeprosin, natomiast po drugie odszkodowań za doznane krzywdy, ponieważ tam jedna z tych osób nie dożyła, oni obecnie mają powyżej 80 lat, natomiast tak jak dowiadujemy się, no, to są okropne sprawy. Jedna z tych osób znała bardzo poważnego okaleczenia. Takie są realia. Ona została po prostu wykastrowana. Jedna z kobiet została zgwałcona. Inny mężczyzna był tak brutalnie bity, że on przeżył akurat to traktowanie, to bicie. Natomiast część z jego współwięźniów nie przeżyła. I oni wnieśli sprawę o odszkodowania. To trafiło do Sądu Wspólnoty Brytyjskiej, który orzekł, czy Wielka Brytania, czy w ogóle takie roszczenie jest dopuszczalne i czy oni mogą tego dochodzić przed sądem brytyjskim. Zapadło orzeczenie, że tak. I nie obyło się bez walki prawnej. Mianowicie, jak oni zaczęli dochodzić tych roszczeń w 2009 roku, rząd brytyjski przedsięwziął akcję taką prawną i w swojej pierwszej replice stwierdził, że nie neguje samych wydarzeń, nie neguje roszczeń, natomiast uważa, że odpowiedzialność przeszła na Kenię, ponieważ od 1963 roku ona ma już niepodległość. To zostało obalone. W następnym rzucie, kiedy ten argument nie utrzymał się, rząd brytyjski stwierdził, że pojawiła się kwestia przedawnienia, że te roszczenia sprzed 50 lat oczywiście nie negujemy tragicznych wydarzeń, ale przed sądem skutecznie ich nie można dochodzić. Ale
co się stało takiego, że sąd jednak uznał, że można dochodzić i można dochodzić skutecznie?
Spisane będą czyny i rozmowy. Mianowicie w brytyjskim Foreign Office istniało tajne archiwum, w którym były przechowywane dokumenty z czasów kolonialnych i one wypłynęły na światło dzienne i sąd, sędzia stwierdził, że owszem, co do zasady, roszczenia tego typu się przedawniają, ale musimy zważyć na obowiązek państwa do przeprowadzenia w sposób zgodny z prawem prawidłowego procesu oraz wykazano, że ukrywanie tych materiałów było sprzeczne z zasadami prawa. Więc
jak pisze z powodów, o tym Robert Stefanicki w dzisiejszej Wyborczej, w jednym z dokumentów prokurator generalny brytyjskiej administracji w Kenii w 1957 roku pisze do gubernatora, by mał osadzonych w obozach traktować nieco subtelniej, bić w górną część tułowia, oszczędzając nerki i wątrobę. Nie wszystko zachować w tajemnicy. Jeśli zgrzeszymy, róbmy to po cichu.
No właśnie. Ja zerknąłem sobie do tego wyroku. On jest dostępny w internecie. To, co jest istotne na przykład dla nas, to to, że brytyjski sędzia powołał się na orzeczenie w sprawie Katynia, w sprawie Janowiec przeciwko Rosji. I jeszcze jedno orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Silić przeciwko Słowenii. Natomiast chodziło tutaj do meritum zmierzałbym w tą stronę, że tutaj sąd, badając i argumenty z prawa brytyjskiego, z prawa humanitarnego, prawa międzynarodowego, prawa ochrony praw człowieka, wykazał, że rzeczywiście przedawnienie jest instytucją zacną i nie ma się co do tego spierać, natomiast istnieje obowiązek przeprowadzenia prawidłowego dochodzenia. I nie można było tego dochodzenia przeprowadzić wcześniej.
Czyli nie można stwierdzić, czy doszło do przedawnienia. Bo nie we wszystkich sprawach dochodzi do przedawnienia. Przedawnienie nie jest taką regułą obowiązującą przy na przykład zbrodniach przeciw ludzkości.
A tak, ale to są, powiedziałbym, raczej wyjątki. Co do zasady, przedawnienie no to jest instytucja, która zapewnia w jakimś znaczeniu pokój prawny. Czyli, że nawet powiedzmy tak zwane zbrodnie pospolite, czyli te, które podlegają pod krajowe kodeksy karne, po 30 latach się przedawniają. Ale istnieją pewne specyficzne, wyjątkowo okrutne zbrodnie, na przykład jak zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, które się nie przedawniają. I to jest zasada właśnie prawa międzynarodowego, że te zbrodnie, te czyny nie ulegają przedawnieniu. Można je ścigać aż do w zasadzie śmierci naturalnej, czy no właśnie, takich osób.
No właśnie, że na przykład kwalifikacja prawna Katynia mówi, że to jest zbrodnia wojenna i nie ulega przedawnieniu, prawda? No więc pytanie, tak, co zrobić z powstaniami, które miały miejsce na terytorium brytyjskiego imperium, kiedy kolonializm się rozsypywał, prawda? Znaczy jak klasyfikować tego rodzaju sytuację?
Dlatego ja myślę, że rząd brytyjski się w tym momencie prawnicy myślą i nie cieszą. Zresztą jak już to wiemy, prawnicy rządowi zapowiedzieli, że będą apelowali od tego wyroku ze względu na bardzo istotne okoliczności dla wymiaru sprawiedliwości i dla innych roszczeń.
Czyli informacji, chodzi właśnie o to.
Tak, z informacji, które są dostępne, wiadomo, że około prawie chyba 50 tysięcy osób wówczas w Kenii było dotkniętych represjami. Jeśli chodzi o blisko chyba 10 tysięcy poniosło śmierć, natomiast w chwili obecnej szacuje się, że osób, które mogłyby dochodzić swoich roszczeń, to jest około 2 tysięcy osób. To jest bardzo duża gromada pokrzywdzonych, która, jeżeli ta furtka do dochodzenia roszczeń zostanie otwarta, no z pewnością tą szansę wykorzysta. I żeby była jasność, mają do tego prawo. I i w zasadzie powinni to zrobić, no, zwłaszcza po przytoczeniu takich instrukcji, które pan wcześniej przytoczył, no to nie ma najmniejszych wątpliwości, że ich prawa zostały w brutalny sposób pogwałcone.
I w tym sensie to jest bardzo ciekawa sprawa, to jest jakby to można powiedzieć ciekawy case, ponieważ nie wiadomo do czego on doprowadzi, prawda, bo może oznaczać, że uruchomi całą masę roszczeń także z innych regionów świata, tam gdzie Brytyjczycy byli obecni.
Tak. To jest, ja myślę, że nie wprost, ale lęk przed takim scenariuszem jest, ewidentnie leży u podstaw apelacji, którą mają złożyć prawnicy strony rządowej brytyjskiej.
A tu jest jeszcze bardzo ciekawy wątek taki, powiedziałbym, polityki międzynarodowej na szczeblach familijnych, elitarnych, czyli fakt, że jednym ze skarżących był dziadek Baracka Obamy. To jest jeszcze ciekawe w tej sprawie.
No, cóż, no, trudno mi się do tego odnieść. No ja...
No to już jest czysto anegdotyczna sprawa. Jednym z torturowanych był dziadek obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, aresztowany jeszcze przed wybuchem powstania. Hussein Onyango Obama, kucharz brytyjskiego oficera, spędził w więzieniu 2 lata. Był biczowany każdego ranka i wieczora, aż przyznał się do udziału w spisku. Jego trzecia żona mówiła, że biali oprawcy torturowali go, przekłuwali paznokcie i pośladki. Jednym słowem można powiedzieć, że i tutaj jest jakaś taka opowieść sięgająca dalej, sięgająca również pewnych kręgów, jak sądzę, które mają dużo lepszy dostęp do uczynienia z tej sprawy medialnej. On może tak bym zaryzykował. Także ja myślę, że to może być bardzo ciekawe.
To prawda. I jest jeszcze jeden element. No, w jakimś zakresie, no myślę, że to jest bardzo istotne, no to jest katastrofa wizerunkowa rządu brytyjskiego. No, to mamy lata 50. Ono powstanie trwało od 52 do 60 roku i mamy do czynienia z okrucieństwem. No, tutaj porównania, jakie się nam nasuwają, no są daleko idące. Ja ich może nie chcę na antenie formułować, no ale w 45 roku zakończyła się bardzo okrutna wojna.
Ale to jest jeszcze coś, mam wrażenie. To jest takie pytanie o to, co się dzieje z archiwami, prawda? To jest, no bo te archiwa tutaj pełnią funkcję kluczową. To jest to miejsce, gdzie się nagle znalazły dowody tych wszystkich zbrodni. I teraz okazuje się, że Imperium Brytyjskie, że Wielka Brytania z jednej strony wdrożyła taki mechanizm dokumentacyjny, a z drugiej strony okazuje się, że pewne procedury, które w tym państwie funkcjonują, niejako bronią instytucji wolności, niezależnie od tego, kto jest u władzy. I to jest niezwykłe chyba w tej sprawie, prawda? Znaczy, że tego archiwum nie zniszczono, to archiwum zostało otwarte, odnalezione i dokumenty tam zebrane są omawiane także w prasie. To jest niezwykłe chyba jednak.
No tak, no tutaj można szukać jakichś takich dalekich odniesień, czy literackich, czy historycznych, tych takiego frydercjańskiego, że są jeszcze sądy w Berlinie, czy też do literatury, czy archiwa, czy też rękopisy, powiedzmy, nie płoną. Więc ci, którzy są u władzy, winni strzec. To jest pewien element takiej samokontroli. To, co jest też istotne, to można powiedzieć, że to jest bardzo imperialne, ja bym powiedział, że to jest charakterystyczne, że pewne procedury, jeśli jest archiwum, no to ono jest niewygodne, więc je zamykamy, powiedzmy, na 50 lat, czy tam klauzulujemy i ono jest, ale...
Ale go nie niszczymy.
Ale go nie niszczymy, tak, bo to jest straszna część naszej historii, nie jesteśmy z tego dumni, ale to jest część naszej historii i wcześniej czy później, no... To powiedziałbym, że w powszechnej świadomości Wielka Brytania jest postrzegana jako właśnie takie przyjazne imperium, prawda? To brzemię białego człowieka, ta cywilizacja, ten rozwój, taki niemal Rzym, powiedzmy, tych czasów nowożytnych, a tutaj taka
ta oświeceniowa
ponura niespodzianka.
Nagle się rozsypuje, okazuje się, że jest druga twarz tego Imperium Brytyjskiego, no ale też myślę, No, bardzo mnie ciekawi, jak się ta sprawa będzie dalej rozwijała i jakiego rodzaju to będzie test dla brytyjskiej polityki i co teraz zobaczymy. To znaczy, do jakiego stopnia Wielka Brytania jest w stanie sobie poradzić z tym, z tą kartą swojej historii, prawda? Pan powiedział, rękopisy nie płoną i pewnie niektóre płoną, a inne nie. I to jest właśnie to pytanie, co tutaj spłonęło, a co nie i z czym trzeba się będzie teraz zmierzyć. Dziękuję bardzo. Rafał Tarnogórski, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w naszym studiu w Krakowie.